Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie organizowanej przez Forum Ekonomicznej Szkół Ogólnokształcących w Warszawie. Dzisiejszym tematem spotkanie jest przyszłość gospodarcza krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Z wielką przyjemnością witam pana doktora Piotra Araka, dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Dzień dobry.
Oraz pana doktora Piotra Maszczyka, Kolegium Gospodarki Światowej, prodziekana studium magisterskiego SGH.
Dzień dobry.
Przez ostatnie lata region dynamicznie się rozwijał, ale ostatnie zdarzenia, kryzys związany z wojną, z surowcami energetycznymi, powoduje wcześniej pandemia COVID, że być może to tempo wzrostu tracimy. Pytanie, jak z kryzysem radzi sobie gospodarka Polski i krajów regionu? Panie dyrektorze.
No dobrze. Jest tak, że pewnie radzimy sobie trochę ponadprzeciętnie dobrze, natomiast cała Unia Europejska, strefa euro i także nasz region odczuwa efekty kryzysu gospodarczego spowodowanego wzrostem cen energii, wpływem wojny na globalne rynki. Pewnie jest to trochę lepiej, no bo nasze prognozy zakładają, że będziemy mieli wzrost gospodarczy w okolicach 1% PKB w 2023 roku, większą ekspansję w 2024. Strefa euro i Unia Europejska będą się rozwijać w trochę niższym tempie, tam, w zależności od której prognozy, czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy Komisji Europejskiej. Posłuchać, no to jest tam 0,7-0,3% wzrostu gospodarczego. Są gospodarki, które są, będą miały ledwo pozytywny wynik, więc można powiedzieć, że lepiej sobie radzimy. Natomiast patrząc historycznie, no to nie są wyniki gospodarcze, które zadowalają, ponieważ jesteśmy gospodarką, która zwłaszcza w ostatnich latach miała bardzo wysokie tempo wzrostu gospodarczego. W 2020, w tym odbiciu po-covidowym mieliśmy prawie 7% wzrostu gospodarczego rocznie. Wcześniej były lata z 4-5% wzrostem, więc na pewno nie jest tak, że tu jest jakaś super idealna sytuacja. Do tego należy dołożyć wskaźniki inflacji, które w naszym kraju sytuują nas ponadprzeciętną europejską. Razem z państwami bałtyckimi, Wyszehradem, jesteśmy tymi krajami, które mają najwyższą stopę inflacji ze względu na miks energetyczny, ze względu na wagę produktów spożywczych i podstawowych potrzeb w koszyku zakupowym przeciętnego gospodarstwa domowego, na co ceny energii w największym stopniu wpłynęły. No i z tego powodu wskaźniki inflacji sięgające kilkunastu procent, korzystając z miary Eurostatu, no nie są korzystne. Tak, my jesteśmy tym siódmym krajem, jeżeli chodzi o ten odczyt wskaźnika inflacji. Miejmy nadzieję, że mamy po odczytach lutowych szczyt inflacji za sobą, natomiast pewnie jeszcze o tym będziemy rozmawiać. Tak, taki obraz ogólny jest taki, że nie jest jakoś super dobrze na skali historycznej, natomiast porównując się z innymi krajami jest relatywnie nieźle. Natomiast ten rok innymi krajami, regionu. Także innymi krajami regionu, no bo jeżeli spojrzymy na wyniki gospodarcze Węgier z 25% prawie inflacją, bardzo niskim wzrostem gospodarczym, dużą niepewnością, wyższą niż w Polsce rentownością obligacji, sytuacja tego kraju na przykład jest dosyć ciężka. A Polska, Słowacja i Czechy są w lepszej kondycji. My pewnie będziemy w stanie mieć jakąś dosyć wysoką ekspansję w 2024 roku, o ile nic innego negatywnego się nie wydarzy. Bo to jest dosyć istotne założenie, które trzeba przy wszystkich tych projekcjach, bym powiedział, zakładać, bo nieprzewidywalność sytuacji geopolitycznej bardzo wpływa na to, co się może wydarzyć w realnej gospodarce.
Te 30 lat to był też taki czas, kiedy zmniejszaliśmy dystans do starej Unii Europejskiej. Czy w najbliższym czasie ten dystans będzie się zwiększał, czy utrzymamy taką tendencję, żeby gonić to, co przez te 30 lat wypracowaliśmy?
To są dwie strony medalu. Optymiści i jest takich trochę ekonomistów, mówią o tym, że mamy za sobą ten złoty wiek i w kolejnych latach Polska dzięki relatywnie wielu inwestycjom publicznym, ekspozycji na handel międzynarodowy, nearshoring, offshoring czy friendshoring, czyli kooperacje z państwami o podobnych lojalnościach geopolitycznych i inwestycjami zagranicznymi, które z tym będą się wiązały i też zwiększonej kooperacji handlowej i gospodarczej, będzie tym krajem, który nadal będzie się dosyć szybko rozwijał. Na korzyść tego scenariusza mówi napływ wcześniej pracowników z Ukrainy, Białorusi, a także Azji Południowej na teren Polski. Dodatkowo zmniejsza presję jakby demograficzną napływ uchodźców w 2022 roku, którzy szybko zaadaptowali się do naszego rynku pracy. No i to mówi o tym, że demografia nie będzie przez najbliższe kilka lat jeszcze odgrywać negatywnego wpływu w projekcjach wzrostu gospodarczego.
Nie mówimy o kilku latach, tylko nawet kilkudziesięciu.
Tak, tak, tak. Więc dlatego mówię, że w najbliższym, w średnim terminie ta presja negatywna demograficzna, bo wielu zakładaliśmy, że demografia będzie wpływać ujemnie na wzrost gospodarczy, nie będzie się uwidaczniać. Co będzie oznaczało, że nadal będziemy mieli szansę na ten ponadprzeciętnie wysoki wzrost gospodarczy. Handel będzie działał na naszą korzyść, inwestycje wewnętrzne także na korzyść Polski. No i dzięki temu też będziemy produkować bardziej skomplikowane dobra, przeskakując w tej matrycy, powiedzmy, Ricardo Hausmana, przechodząc z części samochodowych na samochody albo na jakieś bardziej skomplikowane układy scalone.
Na samochody elektryczne.
Na przykład samochody elektryczne, produkując więcej baterii. Dzisiaj już Polska jest drugim największym eksporterem na świecie w ogóle baterii elektrycznej.
To jest ten nurt optymistyczny.
Pan tak, mówił, to jest ten optymizm, który przejawia się w jednych założeniach. No i jest ten pesymizm związany z tym, że ze względu na brak zbilansowania naszej gospodarki, czyli ryzyka zarówno po stronie fiskalnej, brak odpowiedniej stopy inwestycji przedsiębiorstw i w ogóle inwestycji w relacji do PKB, bo Polska ma tą stopę relatywnie niską na tle sąsiadów i też Unii Europejskiej, nie będzie udawało nam się zwiększać produktywności polskiej gospodarki. Demografia stanie się dosyć istotnym problemem, który będzie powodował, że będziemy mieli niższy wzrost gospodarczy, bo rozwiązujemy problem napływem Ukraińców na 2, 3, może 4 lata, ale potem te problemy ze starzejącym się społeczeństwem dogonią Polskę. No i będziemy mieli wtedy problemy z produktywnością naszej gospodarki. Będziemy państwem bez bezrobocia, ale jednocześnie też bez wystarczającej siły pracowniczej. No i to będzie powodowało, że będziemy tracić na atrakcyjności inwestycyjnej, ponieważ przedsiębiorcy będą poszukiwać kraju, który będzie mógł dostarczyć odpowiednią ilość pracowników. No i w końcu jeszcze dochodzi temat, którego w tym scenariuszu optymistycznym nie mówiłem, bo on jest dużym znakiem zapytania, czyli kwestia transformacji energetycznej. Po 2027-2028 roku w Unii Europejskiej będziemy coraz więcej mieli różnych regulacji, które zwiększają chęć do transformacji energetycznej przedsiębiorstw i do tego, żeby był zielony łańcuch dostaw każdego produktu, który powstaje na terenie Unii Europejskiej. Jeżeli nie będzie dostarczany odpowiedni miks energetyczny do fabryki, która produkuje jakieś części, albo do serwerowni, która oferuje usługi na terenie Unii Europejskiej, no to ona może okazać się, że będzie droższa od tej, która jest oferowana w innym kraju, w którym jednostkowe koszty pracy są niższe, ale ze względu na to dodatkowe cło czy podatki energetyczne i w ogóle chęć tego, żeby firma miała zielony łańcuch dostaw, żeby była jak najmniej emisyjny, no to okaże się, że my tą konkurencyjność tracimy.
Jeszcze tylko krótkie pytanie, bo jako rasowy ekonomista nakreślił pan dwa scenariusze, ale gdyby pan miał się spozycjonować bardziej w stronę jednego, to w którą stronę? Czy bardziej pesymizm, czy optymizm?
Ja bym powiedział, że realizm. Ja nie jestem...
Ale ten realizm to co oznacza?
Ten realizm oznacza, że musimy poradzić sobie z wyzwaniem związanym ze starzejącym się społeczeństwem, wydłużaniem aktywności zawodowej.
Nie wiem, jak sobie zaraz z tym poradzić, tylko jeszcze pana doktora zapytam, jaka jest jego ocena, jak z kryzysem radzi sobie polska gospodarka na tle krajów regionu. Tym bardziej, że badanie, które w zespole pan doktor prowadzi już pod kątem raportu na forum ekonomicznego właśnie do tych wątków się odnosi.
Faktycznie, znaczy właśnie nie zostaje nic innego niż tylko powiedzieć, no tak. No bo mój przedmówca tutaj nakreślił właściwie pełny obraz tego, co się dzieje w Polsce i w regionie. Ja pozwolę sobie zwrócić uwagę na kilka wątków, które są mi bliskie, dlatego że ja tak się silnie identyfikuję z nurtem ekonomii instytucjonalnej, szczególnie w tym obszarze, który dotyczy modeli kapitalizmu. Ale zanim to zrobię, to jeszcze zwrócę Państwa uwagę na fakt. No bo powiedzmy, że tak syntetycznie rzecz ujmując, no to mamy w tej chwili przejściowe problemy i mówię to zupełnie bez ironii, no te przejściowe problemy wynikają przede wszystkim z wojny. No, ubolewamy, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce spadnie do około 1%, może to będzie trochę mniej, może to będzie trochę więcej, no ale z drugiej strony za wschodnią granicą naszego kraju toczy się wojna. Znaczy, jeżeli my w czasie wojny, takiej pełnoskalowej, prawda, znaczy, no, jak ktoś sobie porówna to, co ogląda w telewizji z filmami fabularnymi czy z dokumentami o II wojnie światowej, to poza tym, że technika wojskowa jest nowsza, to właściwie nie widać żadnej różnicy. Zlatają samoloty, jeżdżą czołgi, ludzie, cywile są mordowani i tak dalej. W związku z tym mamy pełnoskalową wojnę i mimo tego, że mamy pełnoskalową wojnę za wschodnią granicą, to Polsce udaje się otrzymać dodatnie tempo wzrostu gospodarczego, to jest jednak pewne osiągnięcie. Zważywszy na to na przykład, że konflikty zbrojne ze swej natury wiążą się ze spadkiem działalności inwestycyjnej, no bo w gigantyczny sposób rośnie ryzyko.
Region traktowany jako całość, to nawet niektórzy nie rozróżniają, gdzie ta wojna tak naprawdę się odbywa.
No, znaczy, no ja powiem brutalnie i wprost. W ciągu ostatnich 100 lat były takie okresy w historii, że Polski nie było. Była na przykład Coca-Cola. Ale Polski nie było. W związku z tym, jak się zastanawiałbym, czy inwestować w obligacje korporacyjne dużej amerykańskiej firmy, czy w polskie obligacje rządowe, to bym się zastanowił poważnie, prawda? W związku z tym, jeśli mimo tego udaje nam się utrzymać dodatnie tempo wzrostu gospodarczego, to znaczy, że my sobie z tym kryzysem jakoś tam radzimy.
Może czy można tak, sobie radzić lepiej? Paliwo jest jeszcze wcześniejsze, nie wyczerpało się, ale pytanie o te kolejne okresy.
No właśnie. I teraz spróbujmy, zanim zaczniemy tworzyć prognozy, to spróbujmy się cofnąć w czasie. I tak naprawdę, jak się żeśmy zastanawiali w naszym zespole nad tym, co się w Polsce i w krajach regionu działo w XXI wieku, no to doszliśmy do wniosku, że Polskę dotknęła seria szoków. Szoków zewnętrznych, czyli jak to się mówi językiem ekonomicznym, egzogenicznych. I teraz zwracam uwagę, że szok w języku ekonomicznym nie ma koniecznie negatywnego charakteru. Szok może być pozytywny. I pierwszym takim egzogenicznym szokiem było wejście Polski do Unii Europejskiej. To był pozytywny impuls.
Historia.
No tak, ale to pozwoliło nam ograniczyć stopę bezrobocia. Przypominam, że 21 lat temu bezrobocie w Polsce sięgało 20%. Znaczy, jak teraz mówimy o wartościach poniżej 5, no to sytuacja jest zupełnie inna. Kolejnym szokiem był kryzys finansowy, który się rozpoczął w 2008 roku. Do Europy dotarł, czy do Polski dotarł w 2009 roku i właściwie wpływał na to, co się w Polsce działo, ponowny skok bezrobocia, właściwie aż do roku 2014. Później mieliśmy relatywnie korzystną sytuację, gospodarka szybko rosła, ale w roku 2020 przyszedł kolejny szok egzogeniczny, czyli pandemia COVID-u. I ledwo żeśmy się z tej pandemii wygrzebali, no to się rozpoczęła wojna. I właściwie kryzys COVID-owy nałożył się na wojnę, ponieważ no, teraz możemy to ex post ocenić, że już w trzecim, w czwartym kwartale 2021 roku Federacja Rosyjska prowadziła działania, które były wstępem do wojny, prawda? Destabilizacja rynku surowców energetycznych i tak dalej. A zatem mamy całą serię egzogenicznych szoków i o dziwo.
I do takich, których trudno gdzieś analogii w historii się doszukiwać, no bo jeżeli mówimy o COVID-zie i o wojnie. No,
szczególnie
to
jeśli chodzi o COVID, wojnę. Jeśli chodzi o kryzys z roku 2008, no to pewne analogie są, powrót do takich historycznych analogii, to był kryzys popytowy, szkoła neo-keynesowska, czy nowa ekonomia keynesowska z Krugmanem na czele, ten kryzys dosyć dobrze opisała, pokazała, że on miał charakter popytowy i tak dalej, czyli było coś w rodzaju takiej wielkiej depresji, tylko że o trochę mniejszej skali, choć w Stanach Zjednoczonych to się na to mówi wielki kryzys. Znaczy ich gospodarka amerykańska została dotknięta tym kryzysem bardzo silnie. Nam się udało pozostać, przypomnę, zieloną wyspą, to znaczy utrzymaliśmy dodatnie tempo wzrostu gospodarczego. No niemniej, jak spojrzymy na te ostatnie 20 lat, czy prawie 20 lat, no to się okaże, że kryzysy, czy szoki dokładniej, zdarzały się I polska gospodarka, jak również gospodarki regionu, sobie z tymi szokami dosyć dobrze radziły, niektórzy by powiedzieli o dziwo. O dziwo, bo mamy taką wizję, że to, co się dzieje w naszym kraju, no jest zdeterminowane niezbyt dobrymi instytucjami, lubimy narzekać na politykę gospodarczą, że ona jest suboptymalna. No niemniej, wtedy właśnie wykonaliśmy gigantyczną pracę, jeśli chodzi o doganianie. Polska, jeśli weźmiemy pod uwagę PKB per capita, zgodnie z parytetem siły nabywczej, no to wyprzedziła już pierwsze kraje tak zwanej Starej Unii. No, nie przejdzie mi przez słowo, chociaż właściwie Europy Zachodniej, bo to już jest Grecja i Portugalia. Zbliżamy się do Hiszpanii. Paradoksem jest...
No według Greków nie da się być bardziej zachodnim niż Grecja.
No więc, prawda, ale chyba tylko według Greków. Natomiast ciekawe jest to, że my żeśmy sporo tego dystansu odrobili w czasie kryzysu, bo my żeśmy albo rośli, kiedy inni się kurczyli,
i teraz
albo
ten
kurczyliśmy
kryzys,
się
panie doktorze, czy to oznacza, że będziemy ten dystans dalej gonić, zmniejszać, czy jednak są jakieś czynniki, które powodują, że te optymistyczne doświadczenia wcześniejszego okresu gdzieś jednak nie do końca się mogą tutaj przełożyć na obecną sytuację?
Ekonomiści lubią się posługiwać takim pojęciem scenariusza bazowego, czyli tego najbardziej prawdopodobnego. Tylko że nakreślić scenariusz bazowy na początku 2023 roku jest bardzo trudno, no bo ja doceniam bardzo głosy ekspertów, którzy teraz twierdzą, że właściwie ślepy by dostrzegł czający się za progiem kryzys bankowy, ale 3 miesiące temu nie widziałem takich głosów. Znaczy nie czytałem w mediach, nie widziałem w telewizji czy w radiu ekspertów i nie mówię tylko o polskich ekspertach, takich głosów, że coś złego dzieje się z bankami w Stanach Zjednoczonych i w Europie i nagle coś się stało, prawda? Upadły 2 duże amerykańskie banki,
czy nawet 3,
mamy Credit Suisse.
One są średniej wielkości, to jest istotne.
W Stanach Zjednoczonych, natomiast dla Polski to są duże podmioty.
Nie, to są bardzo duże podmioty nawet z perspektywy europejskiej.
Skala problemu jest na tyle duża, że zwracam uwagę, że amerykański regulator zdecydował się działać nie szablonowo, czyli wykroczyć poza ramy prawne i chronić depozyty powyżej tej granicy, która jest przepisami prawa ustalona, czyli potraktowano to poważnie. Decyzja Fedu ostatnia, czyli podnosimy dalej stopy, ale już tylko o 25 punktów bazowych, a nie o 50, jak się wszyscy spodziewali. Egzegeza słów Jerome Powella, prawda? Co on powiedział w zasadzie, jakiego wordingu, przepraszam Państwa, użył, żeby przekazać pewną wiadomość dla rynku, pokazuje, że no, walka z inflacją jest niezwykle ważna, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, ale są też rzeczy ważniejsze. W związku z tym bardzo ciężko jest taki scenariusz bazowy nakreślić. Ja uważam, że w dalszym ciągu perspektywy dla Polski są korzystne. Natomiast kto powie, kiedy skończy się wojna? Kto powie, jak się skończy wojna? Kto powie tak naprawdę, co siedzi w głowie Xi Jinpinga? I czy Chiny nie będą chciały rozepchnąć się, korzystając z okazji? To rozepchnąć się to jest oczywiście eufemizm, który polega na tym, że Chiny będą chciały zająć jeszcze bardziej istotną pozycję na światowej mapie i gospodarczo, i politycznie. A to wszystko, no niestety, wbrew temu, co niektórzy na przykład w Weselu Wyspiańskiego mówili, silnie wpływa na to, co się dzieje w Polsce. Polska wieś, metaforycznie rzecz ujmując, nie będzie ani zaciszna, ani spokojna, jeżeli na świecie będzie wojna. To się nie uda zrobić.
No dobrze, to mamy dodatkowe tutaj czynniki, które wpływają na naszą kondycję gospodarczą, tą przewidywaną. Ale już
jeżeli mogę,
bardzo
tylko
proszę,
jedną rzecz, która wynika trochę z naszych prac i też warsztatów, które robimy z różnymi analitykami z instytucji, czy to z Japonii, czy z Europy Zachodniej. To jest tak, że nie będąc ekspertem jakby od militariów i kwestii obronności, ale te dwa teatry wojenne, jeden na Ukrainie i w Europie Wschodniej oraz ten, który ma miejsce na Pacyfiku, są ze sobą w tym momencie połączone. Jest tak, że dwa kraje, dwa mocarstwa, czy jedno trochę już mniejsze, ewidentnie ze sobą współpracujące i które planuje kooperację i dalszą też ewentualną militarną ekspansję, ze sobą silnie współpracują i konsekwencje tego, co się wydarzy za wschodnią granicą, i tutaj, bo to wykracza daleko poza ekonomię, tak w sensie ta dyskusja, będzie miało duże znaczenie dla atrakcyjności inwestycyjnej Polski, tego, co się będzie działo z naszym rozwojem gospodarczym, w ogóle z jestestwem Polski jako takim. Tak? To znaczy, czy Polska ma szansę być nadal niezależnym krajem, który nie jest zaangażowany w żadną wojnę w perspektywie kilkudziesięciu lat. I to jest bardzo wiele znaków zapytania, bo możemy mieć i dłuższą granicę z Rosją, bo Białoruś zostanie wchłonięta przez Rosję i zostanie po prostu kolejnym elementem Federacji Rosyjskiej. Może też być negatywna konsekwencja w momencie, w którym Ukraińcy wygrają wojnę w postaci dekompozycji władzy w Rosji i tym, co by się związało z tym upadkiem Federacji. Jakby tego typu reżimy, najczęściej sam upadek Związku Radzieckiego. My jakby wiele osób, czy też osób, które słucha, czytało w podręcznikach, to nie był piękny i ładny proces, który się wydarzył w sposób pokojowy. Tam były i próby zamachów stanu, i były wojna w Czeczenii, która była konsekwencją upadku władzy centralnej w Moskwie. Próbowano przecież odbić jeszcze siłami Związku Radzieckiego Litwę, która ogłosiła niepodległość w 1991 roku. To się wszystko działo nie tak dawno temu. I jeżeli Rosja jako taka nawet by przegrała tą wojnę, czego pewnie sobie wszyscy życzymy, to i tak czy siak proces, który będzie z tym się związał, może wcale nie być ładny, a także bezpieczny z perspektywy regionu Europy Środkowej.
Mnie się wydaje, że taki swojego rodzaju aksjomat, który miły jest oczywiście dla ekonomistów, ja nie będę mówił, że nie, i który najlepiej chyba wyraził Bill Clinton w tym swoim bonmocie słynnym, czyli gospodarka głupcze w czasie kampanii wyborczej. I on był pewnie prawdziwy w latach 90. Albo był po części prawdziwy, no to teraz moglibyśmy powiedzieć polityka głupcze. Polityka głupcze, która bardzo silnie determinuje to, co się dzieje w sferze ekonomicznej, no bo jeszcze raz podkreślam, no ja nie chcę powiedzieć, że tutaj użyć tych górnolotnych słów, że wojna zmieniła wszystko, no ale jednak zmieniła bardzo wiele, prawda? I dla Polski to mogą być korzystne zmiany i mogą być niekorzystne. No, na pewno jest tak, że w krótkim okresie bardzo korzystamy na napływie pracowników z Ukrainy. Znaczy, dramatem jest to, że dla Ukrainy ta wojna będzie miała daleko idące konsekwencje również w perspektywie dziesięcioleci. Znaczy, oczywiście trzymamy kciuki za to, żeby Ukraina odparła agresję Rosji. Natomiast nawet jeżeli ta wojna skończy się zwycięstwem Ukrainy i to takim, które będzie jednoznaczne, prawda? Czyli dojdzie do scalenia wszystkich ziem, które zostały zagarnięte przez Rosję od 2014 roku, to konsekwencje gospodarcze będą gigantyczne. I nawet nie chodzi o to, że infrastruktura będzie zniszczona, no widzimy to w mediach, tylko tam będzie odpływ gigantyczny ludzi, drenaż. Znaczy, ci, którzy wyjechali, zaczną sobie układać życie. Im dłużej będzie ten konflikt trwał, tym większe będzie prawdopodobieństwo, że ci, którzy są w Polsce, w krajach Europy Zachodniej, a którzy wyjechali też do Kanady na przykład, już nie wrócą. Już ich życie będzie silnie związane z tym nowym miejscem. Wracanie do zgliszcz, ruin. Oczywiście ten czynnik patriotyczny odgrywa rolę.
Unijnymi, które mogą tutaj ożywić całą gospodarkę, więc z pewnymi perspektywami. Takim
z pewnością, ale z perspektywy gospodarstwa domowego, które przeniosło się do kraju bezpiecznego, do kraju względnie zamożnego, czy wręcz zamożnego, decyzja o powrocie może być bardzo trudna, a to będzie oznaczało, że dla Ukrainy ta wojna oznacza drenaż mózgów, bez którego odbudowa będzie bardzo ciężka, bo pieniądze to jedno.
Dotyczących...
Ja tylko dodam jedną kwestię, że przeciętny powrót do tej samego poziomu PKB per capita krajowi, który był dotknięty wojną, zajmuje około 25 lat. Z tych wojen, które były toczone po II wojnie światowej, więc to jest bardzo długi okres lat i 5 lat zajmuje dopiero powrót FDI-ów, jakichkolwiek prywatnych, do kraju, którym już jest po podpisaniu rozejmu i po zawarciu pokoju. Więc sytuacja, w której będzie Ukraina, nawet przy napływie środków publicznych, które będą stawiały przez europejskie instytucje, amerykańskie instytucje, pewnie amerykańskie w większej części, bo Amerykanie finansują w większej części wysiłek zbrojny i także pomocowy Ukrainie niż Unia Europejska i to trzeba o tym pamiętać i my musimy traktować to jako wyrzut w stronę zachodnich naszych partnerów, że to po prostu oznacza, że Ukraina nadal będzie pewnie szybko rozwijającym się, bo ta baza będzie niska, są obecnie w dramatycznej recesji, no ale to będzie po prostu gospodarka, która będzie się odbijała i daleko jej będzie do tego, żeby powrócić nawet do tego, tej słabości, która była.
To nie była potężna gospodarka przed rozpoczęciem wojny, więc no, my, Polska, będziemy do pewnego stopnia beneficjentem tego procesu, bo to do nas przyjechali uchodźcy, to u nas organizują sobie życie coraz bardziej. Informacje, które płyną z rynku pracy, pokazują, że ci ludzie odnaleźli się na rynku pracy. Mieliśmy informacje, to nie są tylko pracownicy, to zaczynają być właściciele firm. No ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której oni po raz kolejny rzucą wszystko, co tu zbudowali, czy budują i wrócą. Więc dla Polski to jest pewnego rodzaju ułatwienie, jeśli chodzi o problemy demograficzne, niemniej ułatwienie, a nie rozwiązanie problemu. Jeżeli mielibyśmy, czy jeżeli ja miałbym wskazać w długim okresie dwa największe wyzwania dla polskiej gospodarki, to, że używam słowa wyzwania, oznacza, że my nie jesteśmy skazani na porażkę, jeśli chodzi o radzenie sobie z tymi wyzwaniami. To będą kwestie demograficzne, bo to one w największym stopniu determinują ścieżkę wzrostu gospodarczego Polski i to, czy my będziemy realizować scenariusz konwergencyjny. Mój były szef i członek zespołu, w ramach którego wspólnie przygotowujemy część raportu na Kredzice, zwykle bawia, że kto inny by się chwalił, a ja tylko wspomnę, więc ja robię to samo, że to my jesteśmy tym zespołem, który parę lat temu przedstawił taką prognozę, że w ciągu około 20 lat Polska dogoni Niemcy. Tak. I byliśmy cytowani bardzo obficie, no nie po nazwisku.
Bez założeń.
Co niektórych cieszyło, a innych martwiło. Natomiast to był tylko jeden ze scenariuszy. No, można sobie wybrać, no, my żeśmy to napisali. To jest jeden z bardzo optymistycznych scenariuszy. Ale jest również scenariusz pesymistyczny, w ramach którego my nigdy nie dogonimy Europy Zachodniej i głównym czynnikiem ograniczającym ten proces doganiania realnej konwergencji są właśnie kwestie demograficzne. I po drugie to są wyzwania związane z transformacją.
Ale Europa też ma wyzwania demograficzne. Ta Europa Zachodnia, którą próbujemy gonić.
To prawda, ale...
Tutaj jest jakaś większa różnica?
Myślę, że po pierwsze... Im bogatszy kraj, tym większa łatwość przyciągania siły roboczej. O tym się w Polsce mówiło, postawiło, dopóki nie wybuchła wojna oczywiście i imigracja była motywowana głównie czynnikami ekonomicznymi. To nie byli ludzie, którzy uciekali przed koszmarem wojny, tylko po prostu ludzie, którzy chcieli wypracować sobie lepsze życie. To dużo się mówiło o tym, że dlaczego właściwie ludzie zza wschodniej granicy mieliby zostać w Polsce, skoro 500 kilometrów na zachód mogą zarobić jeszcze więcej. No i wtedy przywoływano różnego rodzaju czynniki kulturowe, językowe, prawda, bliskość języka, pewnego rodzaju osadzenie, łatwiej się jedzie, jak już ktoś jest, kogo znam i tak dalej. No ale pytanie, czy ten trend jednak nie będzie oznaczał, że ludzie, którzy przyjadą do Polski, będą ruszać dalej na zachód. Prawda? To cały czas jest realna groźba. A po drugie, demografia jest bardziej istotna dla kraju, który chce doganiać, niż dla kraju, który ma pewien poziom. Prawda? Bo on po prostu musi ten poziom utrzymać. To jest wątek, który w Polsce jest mało popularny oczywiście i my nie lubimy o tym słuchać, ale no, toczy się taka dyskusja o zerowym wzroście, o tym, czy potrzebujemy dodatkowego wzrostu, dodatkowej konsumpcji w takich krajach niezwykle już bogatych, jak Luksemburg na przykład. A, no to się wiąże z ograniczeniem konsumpcji, i tak dalej. No bo w Polsce nie lubimy tego słuchać, ciągle czujemy się biedni, ciągle czujemy, że mamy do przebycia całkiem sporą drogę, przede wszystkim jeśli chodzi o nadrabianie zaległości konsumpcyjnych, ale to pokazuje, że dla nas demografia będzie bardziej istotna. I na przykład, co mam na myśli, mówiąc, że z wyzwaniem można sobie poradzić, albo sobie z nim poradzić nie można. Na przykład prowadzenie polityki migracyjnej. W Polsce tej polityki nie ma. Nie chodzi mi o to, żeby kogoś nie wpuszczać, bo to, co się teraz dzieje, jest oczywiście odruchem humanitarnym. Pomagamy ludziom, którzy uciekają przed wojną. Ale miejmy nadzieję, ta wojna się skończy. Oby jak najszybciej.
Tego nie wiemy. I wiemy, że nawet jak się skończy, to nie będzie jakiś taki element, który zadziała jednoznacznie na te
scenariusze. Tym bardziej powinniśmy zacząć wprowadzać w Polsce takie programy wizowe na wzór amerykański. Czyli określić potrzeby rynku pracy i zacząć ściągać ludzi, i to nie bezpośrednio zza wschodniej granicy, ale sięgnąć dalej na przykład. Bo ja nie widzę problemu, żeby w Polsce na przykład dramatyczne braki, jeśli chodzi o pielęgniarki,
do tych pomysłów, jak
wypełnić ludźmi, którzy przyjadą. Koniec,
ale jeszcze chciałbym tą diagnozę pogłębić, bo tutaj mówimy o tej konsumpcji jako czymś, co tutaj ma napędzać wzrost, a w ostatnim czasie, dane z wczoraj, mamy spadek sprzedaży detalicznej towarów, mamy tą dużą inflację. Czy to nie jest jednak coś, co nakazywałoby ten realizm prognoz przechylić w stronę pesymizmu? Czy to nie jest zapowiedź poważniejszego kryzysu?
Nie, ale jakby dane o tym, że konsumpcja spada, ja się bardzo martwiłem, że ona utrzymywała się na wysokim poziomie jeszcze pod koniec zeszłego roku, bo to powodowało, że nie wyłączają nam się jakiekolwiek czynniki dezinflacyjne, to znaczy, że nadal będziemy mieli ryzyko przechylenia się tych prognoz inflacyjnych do góry, a nie w dół. Moment, w którym Polacy mniej, czy też osoby przebywające na terenie Polski, bo mamy dodatkową liczbę konsumentów, która jest z innego kraju, czy z innych krajów nawet w tym momencie, bo też przybyło do nas w ciągu zeszłego roku dosyć dużo Białorusinów. Jest tak, że wcale mnie nie martwi to, że konsumpcja spada. Jest to naturalny odruch po polityce podnoszenia stóp procentowych i tego, żeby jednak konsumować mniej. Więc w tym sensie bank centralny uzyskuje efekt odroczony w czasie tego, co jest celem, czyli tego, żebyśmy mniej konsumowali. Gospodarka ma zwolnić. To jest cel polityki podnoszenia stóp procentowych.
Jesteśmy na uczelni ekonomicznej, a ja powiem z dumą najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce. W związku z czym musimy zachować pewną elementarną logikę i nie możemy, jak niektórzy, niestety eksperci, a szczególnie media, ubolewać jednocześnie nad tym, że jest wysoka inflacja bazowa i konsumpcja spadła. No jednak nie. No nie możemy ubolewać jednocześnie, że jest susza i pada deszcz. Albo. No, to, że konsumpcja maleje, jest ceną, jaką płacimy za ograniczanie inflacji. Nie da się ograniczyć inflacji bezboleśnie. Znowuż elementarna logika, Watsonie. Jeżeli wzywałeś w czwartym kwartale ubiegłego roku do odważniejszego podnoszenia stóp procentowych, co oczywiście można obronić, prawda? Między ekspertami toczyła się dyskusja, czy te stopy nie powinny nieco bardziej, o 100 punktów bazowych na przykład, bardziej wzrosnąć. Są tacy, którzy twierdzą, że mogły, są tacy, którzy twierdzą, że polityka, jeśli chodzi o podnoszenie stóp procentowych banku centralnego, była optymalna. No ale jeżeli ktoś twierdzi, że stopy powinny być podnoszone mocniej, a teraz ubolewa, że mamy spadek, że mamy załamanie konsumpcji, no to jednak nie. No nie można mówić jednocześnie czarne i białe. W związku z tym to jest cena, jaką płacimy. No nie da się z inflacji. Można oczywiście powiedzieć tak, najlepszym sposobem walki z inflacją jest niedopuszczenie do inflacji, ale pewnie nie dało się tego zrobić, biorąc pod uwagę to, że w momencie, w którym wybuchł kryzys covidowy, ja pamiętam te metafory, prawda? Teraz one brzmią fatalnie, no bo mamy wojnę, ale już nie będę przywołał tych militarnych, prawda? Z czego trzeba strzelać i do kogo. Natomiast zasypywanie rynku pieniędzmi było dosyć oczywistą strategią, w zasadzie niekontrowersyjną. Nie ma chyba kraju, w którym nie doszłoby do rozluźnienia polityki pieniężnej, sprowadzenia. Część problemów tych banków, które upadły, wynikają z tego, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych najpierw zostały niemal do zera obniżone, a później w dosyć krótkim okresie podniesione. W związku z tym, no, Nie słyszałem wtedy głosów, że przeciwnie, słyszałem wtedy głosy, że trzeba jeszcze bardziej pomagać przedsiębiorcom i za mało pomagamy przedsiębiorcom. No, jeżeli później ci sami ludzie mówią, że mamy wysoką inflację w Polsce, no to można tylko ubolewać nad brakiem logiki i zaprosić na studia podyplomowe na SGH swoją drogą. Bardzo ciekawa oferta. Natomiast no cóż, zapłacimy za to. Spadek tempa wzrostu gospodarczego, oby nie recesja, choć w gruncie rzeczy nie wiemy, co się dalej stanie, ani w Europie, ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Ukrainie. No jest ceną, jaką zapłacimy. Jeżeli chcemy ograniczyć inflację, no to niestety musimy się zgodzić z tym, że konsumpcja musi zostać ograniczona, no bo dopóki będzie popyt konsumpcyjny rósł, to dlaczego właściwie przedsiębiorstwa mają nie podnosić
cen? Ja tylko pytałem o te scenariusze wzrostu, bo jak mamy ograniczoną konsumpcję.
Ale w okresie kilkuletnim, to będzie odgrywało negatywnie, natomiast no, polityka podnoszenia stóp procentowych i zacieśniania polityki monetarnej jest czymś, o czym dyskutujemy, bo jest ryzyko tego, czy Fed będzie dalej dosyć agresywnie podnosił stopy procentowe i konsekwencje, jakie to może mieć dla amerykańskiego sektora bankowego albo nawet globalnego. To samo tyczy się jakby Europejskiego Banku Centralnego i także naszego czy banków regionu, które także bardzo szybko niektóre podnosiły stopy procentowe, Czechy zwłaszcza. Zawsze są tymi, które pierwsze podejmują decyzje, bo mają bardzo konserwatywny najczęściej zarząd w banku centralnym i swoje władze monetarne. Konserwatywne w sensie szybkiego zacieśniania i podejmowania tego typu decyzji. My jesteśmy w momencie, w którym mamy dopiero część transmisji podwyżek stóp procentowych rok temu ponad przez Polski Bank Centralny. Jesteśmy pewnie gdzieś na poziomie, tak jak patrzyliśmy na modele NBP-u sprzed lat, na poziomie 30% transmisji w gospodarce. Więc to, że ta konsumpcja spada, to są dopiero pierwsze efekty.
Właśnie,
będziemy jeszcze obserwować te negatywne dla gospodarki, ale pozytywne dla odczytu inflacyjnego efekty dopiero w kolejnych kwartałach. I no, z perspektywy ekonomicznej, no to jest to, w jaki sposób chcemy ograniczyć wskaźnik inflacji, tak żeby on wracał do celu inflacyjnego. Inaczej no bank centralny może nie mieć celu inflacyjnego. Kiedyś tak było. No nie był to optymalny okres dla ani bankowości centralnej, ani dla przewidywalności polityki gospodarczej.
Cel może być, ale nieosiągalny, jakby taki, którym się nie przejmujemy.
Znaczy nie, no właśnie to, nie. Tutaj mocno powiedzmy, cel inflacyjny to nie jest horyzont. Do tak. którego idąc nigdy się nie dochodzi.
Nie, w nim to trzeba być w jakimś przedziale. I wszystkie banki centralne, dokładnie, które prowadzą tego typu politykę, ich zgodziły się, no bo ta reforma to są lata 80., 90., gdzie wprowadzono cele inflacyjne w bankach centralnych na świecie, dąży do tego, żeby jednak ta polityka monetarna była przewidywalna, a to gwarantuje większą przewidywalność całej reszty otoczenia gospodarczego.
Dlatego możemy jedynie ubolewać nad tym, że jeżeli się patrzy na komunikację Fedu, czyli Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych i Narodowego Banku Polskiego, to ja powiem, że nawet gołym okiem widać pewne różnice. Prawda? Jak Państwo czytacie komunikat Jerome Powella i słuchacie konferencji prasowych pana prezesa Glapińskiego.
Wystąpień.
No tak, to widać różnicę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że zarządzanie oczekiwaniami inflacyjnymi jest niezwykle istotnym zadaniem banku centralnego, tak samo istotnym jak zmiany stóp procentowych. Jeśli można coś zarzucić Narodowemu Bankowi Polskiemu, to, że to zarządzanie oczekiwaniami inflacyjnymi mogłoby być lepsze. I to tak delikatnie rzecz ujmując. Natomiast jeśli chodzi o stopy procentowe, to tutaj korytarz, w ramach którego się poruszamy, jest dosyć wąski. Znaczy, można by było te stopy procentowe jeszcze pewnie podnieść w Polsce o 25, może 50 punktów bazowych, ale raczej nie ma już ekspertów, którzy twierdzą, że to powinno być mocniejsze zacieśnienie polityki monetarnej. Natomiast no, to zarządzanie, tak, uspokojenie rynku, przywrócenie wiary w to, że ścieżka dezinflacyjna rzeczywiście będzie taka, jak pokazuje Narodowy Bank Polski, jest kwestią istotną w krótkim okresie. Natomiast w długim okresie to, co się dzieje teraz w polityce monetarnej, nie ma takiego dużego znaczenia. No to jest przejściowy kryzys, który mam nadzieję pokonamy. Oczywiście no, będzie to miało pewne koszty, przecież również społeczne.
To pokonanie. Tak, ja tylko dodam, że jakby w teorii my jesteśmy obecnie w czasie zacieśnienia polityki monetarnej. Jesteśmy w okresie wait and see przy zacieśnianiu, czyli nie luzowaniu, pomimo deklaracji kilku członków Rady Polityki Pieniężnej. Oczywiście dużym znakiem zapytania jest rok 2024 i końcówka obecnego. Czy będziemy znajdować się poniżej albo na projekcji, którą nakreślił Zespół Analityczny Banku Centralnego? Ponieważ jest wiele czynników ryzyka, które powodują, że możemy się między innymi rynek energetyczny, odbicie gospodarcze w Chinach, etc., które powodują, że może istnieć potrzeba wcale nie obniżek stóp procentowych, ale dłuższego ich utrzymywania albo nawet podwyżki.
Polityka monetarna to jest jedna rzecz.
Dostrzeżmy słonia w pokoju. No są wybory w tym roku.
No właśnie, polityka fiskalna.
A wybory nie sprzyjają zacieśnianiu.
Nie chcę tego wątku poruszać, tak. Bo mamy jeszcze tutaj cały aspekt polityki fiskalnej, ale chciałbym, wracając do tematu, do tej przyszłości gospodarczej regionu, zapytać, bo mówiliśmy o Ukrainie i pewnych scenariuszach, ale też drugim podmiotem jest Rosja i to, że zrywamy relacje gospodarcze, że odchodzimy od surowców rosyjskich. Co to dla konkurencyjności naszego regionu oznacza? Zerwanie z rosyjskimi surowcami, taka perspektywa. Czy to?
Dla krajów, które układały swoje zasady utrzymywania konkurencyjności na gazie z Rosji, no to jest scenariusz negatywny i bardzo szybkiej adaptacji. Natomiast jeżeli chodzi o jakby państwa Europy Środkowej, no to najistotniejszy problem mają Słowacja i Węgry, a jeżeli chodzi o swoje powiązania gospodarcze, jakby Słowacja ze względu na swoje uzależnienie od surowców energetycznych pochodzenia rosyjskiego. Natomiast stopniowo to się dzieje i to jest coś, co wydaje się trochę niesamowite z perspektywy tego, że tak wiele osób i tak wielu ekonomistów, z którymi rozmawiałem, zwłaszcza w Niemczech, mówiło o tym, że to będzie katastrofa. Czyli to, co się wydarzyło przez ostatni rok, nie powinno mieć miejsca według ludzi pracujących w najważniejszych instytucjach analitycznych w Berlinie. I wydarzyło się, wprowadzono sankcje na część dóbr, albo będą one wprowadzane w kolejnych latach. Mało tego, gaz przestał płynąć gazociągami Nord Stream 2. No i jakby nie wydarzyło się nic katastrofalnego w gospodarce europejskiej, mało tego nawet w gospodarce niemieckiej. I w tym roku nadal ona może nie mieć recesji, która i tak czy jak powodowana jest innymi czynnikami niż tylko i wyłącznie kwestie związane z cenami gazu. To jest problem, który będzie ważył na konkurencyjności regionu, czyli skąd i w jaki sposób będą dostarczone nośniki energetyczne. Natomiast udało się zapewnić to zapotrzebowanie na terenie Unii Europejskiej. Ceny gazu wróciły mniej więcej do tego samego poziomu, co obserwowaliśmy w miesiącach przed rozpoczęciem konfliktu. Tak, no na rynku ta transmisja cen z giełdy na rynek, no bo kupujemy teraz gaz, który był kupowany wcześniej jako konsumenci. Więc my dopiero zobaczymy te zmiany cen energii.
Zobaczymy.
W jakiejś perspektywie, jeżeli nie będzie dodatkowych szoków, to tak. Natomiast jeżeli tak, to wtedy zaobserwujemy tylko przez krótki okres tą zmianę czy tą modyfikację. Więc wydaje mi się, że ten problem udało się rozwiązać. Rosja nie jest dużym rynkiem zbytu dla europejskich produktów. Była dosyć dużym elementem w portfelu inwestycji zagranicznych dla dużej części państw, takich jak Francja i Niemcy. I to powoduje brak chęci do dekaplingu, czyli odcięcia się gospodarczego, no bo ktoś traci 1/3 Excela i wyników finansowych. No i są firmy, które nie są w stanie sobie ze względu na swoich udziałowców pozwolić na coś takiego i nie chcą tego zrealizować, pomimo nacisków mediów, opinii publicznej, może nie aż tak bardzo opinii publicznej w ich krajach bezpośrednio, no i dalej operują na terenie Rosji. Ale czy my jesteśmy sobie w stanie poradzić bez rosyjskiej gospodarki? No tak, jesteśmy. Zwłaszcza w naszym regionie. Nie eksportowaliśmy już w zasadzie bardzo dużo od 2014 roku. Rosja też sankcje wprowadzała, pomimo bycia członkiem Międzyświatowej Organizacji Handlu na produkty. Więc no, następuje reeksport części produktów przez Turcję, Kirgistan oraz państwa Azji Centralnej, które są w Unii Celnej z Rosją. Pytanie jest oczywiście tutaj, na ile to jest zdiagnozowane i czy nie są tam oferowane produkty dual purpose, które mogą być używane przez wojsko rosyjskie na wojnie z Ukrainą. I to jest oczywiście coś, czym się zajmują rządy zarówno w Londynie, w Waszyngtonie, jak i w Brukseli, w siedzibie NATO bardziej, żeby nie doszło do tego, żeby Rosjanie mieli do dyspozycji z laktomatów albo z telewizorów układy scalone, które były używane w dronach czy rakietach używanych na terenie Ukrainy.
Panie doktorze, też ten sam wątek, jak zerwanie z rosyjskimi surowcami wpłynie na konkurencyjność.
No, to nam się udało, tak? Nie mamy żadnych negatywnych efektów, jeśli chodzi o dostęp do gazu i do ropy naftowej. Zdywersyfikowaliśmy kraje, w których szukamy surowców i to generalnie udało się w całej Europie. Tak? Przypominam znowu, że te obawy jeszcze w końcówce ubiegłego roku były takie, że zabraknie surowców.
Poziom napełnienia magazynu.
Prawda, tak.
Teraz nikt na to nie patrzy.
I statki, jak kiedyś z pomarańczami z Kuby, to płynęły z gazem. Natomiast tutaj jest wyzwanie w długim okresie, bo widać, że ja nawet bym tego tak silnie nie wiązał z obecnym konfliktem, ale chyba przychodzi taka refleksja, że Unia Europejska narzuciła sobie zbyt ambitne cele, jeśli chodzi o politykę klimatyczną. I zwrócę tutaj uwagę na tę dyskusję, która się toczy w dwóch grupach krajów. W jednej liderem jest Francja, w drugim liderem są Niemcy i my należymy do tej drugiej grupy. I dotyczy to produkcji samochodów z silnikami spalinowymi, prawda? Czy przypadkiem jednak zbyt szybko nie zaczęliśmy się wycofywać z tego typu produkcji, no bo cały świat będzie dalej takie samochody kupował. Jak Europa ich nie będzie sprzedawać, to na to miejsce wejdą inni. Wydaje mi się, że transformacja energetyczna zakłada gigantyczny postęp technologiczny. I ja tego postępu, szczerze mówiąc, na razie nie widzę. Nie widzę postępu technologicznego. No, bardzo mnie cieszy, że Polska jest jednym z liderów, jeśli chodzi o produkcję baterii i akumulatorów, ale w dalszym ciągu nie widzę tutaj postępu, jeśli chodzi o pojemność tych baterii. Nie widzę...
Dokładnie. To jest jeden z istotniejszych elementów koszty.
No właśnie, nie widzę raczej szans na to, żebyśmy w motoryzacji przeszli na samochody elektryczne z silników spalinowych. No bo no trudno sobie wyobrazić nawet skalę nakładów, pomysł w ogóle, jakby to miało wyglądać, żebyśmy te elektryczne samochody ładowali. W związku z tym tutaj wydaje mi się, świat ciągle jeszcze nie zdefiniował ścieżki dalszego rozwoju. Jesteśmy w takim momencie, w którym no, bardzo byśmy chcieli ograniczyć emisję. Mamy raporty klimatyczne, które pokazują, że to jest proces, który jest konieczny. Nie tylko w Europie, ale też na całym świecie. Natomiast akceptacja tego, że ten proces będzie bolesny, że to będzie oznaczało obniżenie standardu życia, obniżenie konsumpcji, no wydaje się być trudne. Wydaje się być trudne i
może zmienić
w związku z tym, no właśnie,
charakter.
Jako że żyjemy w krajach demokratycznych, w których polityków wybierają wyborcy, to może się okazać, że w takiej warstwie deklaratywnej oczywiście wszyscy są jak najbardziej za i byśmy chcieli, żeby było czystsze powietrze i tak dalej.
Na podatny grunt.
Natomiast jak się okazuje, jakie trzeba posunięcia wprowadzić w związku z tym, no to zaczyna się problem, bo nagle się okazuje, że to dotknie bezpośrednio mnie. A ja bym bardzo chciał, żeby powietrze było czystsze i żeby klimat się nie ocieplał.
Ale być może ponoszone koszty to nie jest coś, co chciałbym uczestniczyć.
Zdecydowanie. Niech zapłacą inni.
Tradycją czwartkowego forum jest to, że w ostatniej części proszę o pytania wzajemne. Bardzo proszę o krótkie pytanie ze strony pana dyrektora do pana doktora, a później o rewanż pana doktora do pana doktora.
O, dobrze. Ja się, znając doświadczenie pana doktora Majszczyka, to bym się może zapytał o to, jakie instytucje z Europy Zachodniej najchętniej by zaimplementował, może w Polsce albo w państwach regionu, tak żeby one dobrze funkcjonowały. Wiem, że nie jest fanem patchworku, ale to może coś takiego.
Zdecydowanie tak. Rzeczywiście to zespół, którego ja jestem częścią, wprowadził takie pojęcie patchworkowy model kapitalizmu w Europie Środkowej i Wschodniej. Patchwork, czyli brak komplementarności instytucjonalnych. I ja bym skupił się na tym. Nie ma sensu wprowadzania pojedynczych instytucji, ponieważ one nie będą funkcjonować tak samo jak w Europie Zachodniej. Jeżeli mamy coś zmienić w Polsce, to musimy wprowadzić coś, co nazywamy osnową instytucjonalną, czyli pewne ramy, w ramach których konkretne instytucje są jak elementy puzzla. Prawda? I wtedy ten puzzle się złoży, natomiast bez ram.
Ale co pan chce zmieniać? Konstytucję? Nie rozumiem, co
no osnowy. Na przykład chcę zmieniać stosunki pracy. Tutaj mamy gigantyczny dystans. Tak? Nie da się wydłużyć moim zdaniem wieku czy okresu pracy. Nie da się wydłużyć czy odwlec przejścia na emeryturę, jeśli w Polsce na poważnie nie przepracujemy stosunków pracy, bo dopóki ludzie chcą uciekać, traktują pracę jako mozuł, no to powiedzenie im, będziecie pracować 5 czy 7 lat dłużej, wywołuje gniew i niezadowolenie, prawda? To jest pochodną stosunków pracy w Polsce. Czyli na przykład to można by było wprowadzić. Ale jeszcze raz podkreślę, rynek pracy może być zorganizowany zgodnie z zasadami flexicurity skandynawskiego, czyli tego elastyczności socjalnej, może być elastyczny w stylu anglosaskim.
I jeden i drugi model sprawdzi się,
jeśli inne instytucje będą komplementarne wobec tego konkretnego rynku pracy. Czyli raczej ja bym rozmawiał o osnowie instytucjonalnej niż o konkretnych instytucjach.
Proszę o rewanż.
A ja bym się chciał zapytać wobec powyższego, jeśli mówimy o handlu światowym, na ile Polska jest w obecnym swoim położeniu w stanie być częścią tego, co Chińczycy nazywają nowym jedwabnym szlakiem? Czy ten projekt w kontekście Polski jest już martwy?
Czy wydaje mi się, że ten projekt jest już martwy w kontekście w ogóle możliwości transportu handlowego przez Rosję do Europy Zachodniej? Więc to raczej w dużej mierze, o ile oczywiście nie zakładamy szybkiego zakończenia konfliktu i podpisania porozumienia pokojowego i wypłacania reparacji przez Rosję Ukrainie, no to pewnie te połączenia handlowe, które mogłyby mieć miejsce na poziomie kolejowym przez nasz kraj i przez Rosję z Europą Zachodnią, raczej nie będzie mieć miejsca. To, co tam, gdzie jedwabny szlak jest obecny, to jest Azja Południowa, inwestycje, które na różnych mniejszych lub większych wyspach realizują Chińczycy, czy też w państwach afrykańskich. Natomiast to była taka duża narracja, z którą szedł Xi Jinping w konkury w partii komunistycznej. Taki wielki plan globalny, którego Chiny wcześniej nie miały. I w tym sensie mu się udało to sprzedać wewnętrznie, no i zewnętrznie zwiększyć partycypację wielu członków gospodarek rozwijających się. Natomiast wszelkie formaty kooperacji z Chinami w tym momencie padły, zarówno model 16+1. Nie ma tak naprawdę dyskusji. My mieliśmy w ostatnim czasie w ogóle ryzyko tego, że gospodarkę litewską Chińczycy będą próbowali zniszczyć poprzez zablokowanie możliwości eksportu dóbr litewskich albo pochodzących z jakimkolwiek udziałem wartości dodanej z Litwy na rynku chińskim. Co powodowałoby no, jakiś poziom też reakcji Unii Europejskiej, ponieważ jest to państwo członkowskie. No i jakby nie było, polityka handlowa jest na poziomie regulowana na poziomie unijnym, więc stricte w kompetencjach Komisji Europejskiej. Więc reakcję musielibyśmy mieć wspólną. I to było takie dosyć duże ryzyko, bym powiedział, dla wspólnoty. Stąd jestem dosyć pesymistyczny co do wizji naszego udziału w tym projekcie. Natomiast jestem pozytywny co do udziału w projekcie konkurencyjnym, czyli tego, co Janet Yellen i wielu amerykańskich polityków czy geopolityków w tym momencie nazywa friendshoringiem i procesem, w którym zarówno będzie więcej inwestycji realizowanych w Stanach Zjednoczonych i na terenie kontynentu Ameryki Północnej, czyli w Meksyku i w Kanadzie, które będą szły na rynek docelowy amerykański, jak i na rynku Unii Europejskiej z miejscem docelowym na teren Unii Europejskiej. W tych różnych rankingach na razie niezmaterializowanych inwestycji ze względu na wojnę, która zmniejsza dodatkowo stopę inwestycji i chęć podejmowania decyzji o nowym zaangażowaniu, pewnie Polska będzie, pojawia się wysoko i pewnie będzie, ale czy to oznacza, że nie wiem, wszyscy zabiorą fabryki z Chin i je będą umieszczać w naszym kraju? Nie. Może za 5 lat, jak będą przestawać produkować części do jakiegoś samochodu, to część z tego przy jakimś większym procesie automatyzacji będzie ulokowana w Polsce, część będzie w Niemczech. I to jest coś takiego, co wydaje mi się, że będzie miało miejsce. Zbyt wiele zarządów, z którymi miałem okazję rozmawiać z różnych krajów z Europy Zachodniej, mówi tymi kategoriami, żeby to w jakiś sposób się nie mogło zmaterializować.
Bardzo dziękuję. Była to kolejna odsłona czwartkowego forum. Rozmawialiśmy na temat przyszłości gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W rozmowie wziął udział dwóch doktorów Piotrów. Pan dr Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz pan dr Piotr Maszczyk, kolegium gospodarki światowej, prodziekan studium magisterskiego. Nazywam się Bartosz Majewski. Program realizowali Maciej Górski, Paweł Gołębiewski. Zapraszamy za tydzień na kolejne czwartkowe forum.